Nadszedł czas dzielenia się Bożego Słowa. Jest to dla mnie i przywilej, i odpowiedzialność. Wtedy, kiedy pastor mi powie, że mam usługiwać i jestem pewny, na jaki temat mam usługiwać, to dzielenie się Bożym Słowem z tego miejsca jest dla mnie bardziej przywilejem. Ale kiedy w niedzielę siedzę tam w ławce i wiem, że tu mam stanąć i mimo wszystko stres, jest to bardziej odpowiedzialność. Ale jak się wyjdzie tutaj, widzi się was, no to zaczyna też to być przywilejem później. Także otwórzmy list apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział. 8 i 9 werset. List apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział, 8 i 9 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Kochani, od dłuższego czasu odczuwam taki wewnętrzny nacisk, wewnętrzny przymus, aby z tego miejsca dzielić się z Kościołem, dzielić się z wami, na temat największego daru łaski, jakie otrzymaliśmy, daru zbawienia. I ten przymus wewnętrzny był taki, że nie mogłem tego zignorować. I tak się zastanawiałem nad tym tematem, ale myślę, to jest temat znany dla wszystkich, dla większości w Kościele. Więc czy warto o tym mówić z tego miejsca? Myślę, że na pewno warto o tym mówić. Po pierwsze, jest to temat tak ważny, tak niesamowity, tak cudowny, że zawsze do niego możemy wracać i zawsze o nim możemy mówić. Po drugie, umysł ludzki ma taką tendencję, że zapomina. Po prostu zapominamy, więc wiele ważnych rzeczy powinniśmy sobie ciągle przypominać, abyśmy o nich pamiętali. Po trzecie, szatan, nasz przeciwnik, zrobi wszystko, abyśmy o wielu prawdach dotyczących naszego zbawienia po prostu nie pamiętali. Nie zdawali sobie z nich sprawy. Zapomnieli. I po czwarte. Czy jesteśmy tak naprawdę wszyscy świadomi wszystkich prawd, które dotyczą naszego zbawienia? Co otrzymaliśmy w zbawieniu? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Co stało się przez to, że otrzymaliśmy zbawienie? Wiecie, przygotowując się do tego tematu, wysłuchałem wielu kazań innych nauczycieli. Przeczytałem kilka książek. Oczywiście ze względu na mój wzrok musiałem sobie najpierw zeskanować do komputera. Książki Davida Wilkersona, książkę naszego pastora Mariana o zbawieniu. I wiecie co? Zastanawiając się nad tym tematem, wiele prawd jakby na nowo odżyło w moim życiu. Także często nie mówię o czymś, bo wydaje mi się, że to wiemy, ale czy wszyscy? Odczuwam odpowiedzialność za to, co mówię z tego miejsca, stojąc tutaj. Ale ostatnio zastanawiam się, że mam przed Bogiem odpowiedzialność za to, czego nie mówię z tego miejsca. Zakładając, że temat jest znany, że to wiemy, że tego nie potrzeba mówić. Dlatego też postanowiłem na ten temat tutaj z tego miejsca usługiwać. Co dotychczas mnie jakby wstrzymywało od tego, to rozległość tego tematu. Kochani, nie ma żadnej, absolutnie żadnej możliwości, aby na jednym lub nawet na dwóch kazaniach powiedzieć w sposób zrozumiały, nawet streszczając, o naszym zbawieniu. Ale ponieważ ten wewnętrzny nacisk, ten wewnętrzny jakby przymus nie był mniejszy, więc postanowiłem, że rozpocznę cykl. Cykl takich kazań, które będą kontynuacją tego, co dzisiaj powiem, bo dzisiaj jest łatwiej. Dzisiaj wszystko jest nagrywane, rejestrowane i bardzo łatwo wrócić do poprzedniego, następnego. Co się chce przesłuchać, zawsze można zdobyć i przesłuchać. Ale na początek chcę jedną uwagę jeszcze powiedzieć. W związku z tym, że nie mam możliwości na jednym kazaniu, ani na tym, ani następnym powiedzieć wszystkiego o naszym zbawieniu, dlatego może wyniknąć taka sytuacja, że będzie się komuś z was wydawać, że są jakieś niedomówienia, że o pewnych rzeczach ważnych miałem powiedzieć, nie powiedziałem. Pamiętajcie, że to tylko jest kwestia ograniczeń czasowych i musicie wysłuchać całość tego, co będę chciał powiedzieć i dopiero wtedy to będzie tworzyć pewną całość i dopiero można powiedzieć, czy o czymś zapomniałem, czy nie zapomniałem, bo też jestem człowiekiem i mogę o czymś zapomnieć. A dzisiaj to właściwie taki jest takie pierwsze kazanie i zaczynając ten cykl, oczywiście musimy zacząć od początku, musimy zacząć od podstaw, żeby wszystko zrozumieć i żeby móc posuwać się dalej. Pan Bóg stworzył człowieka, powiedziane jest w Biblii, na swój obraz i na swoje podobieństwo. Adam i Ewa w raju byli całkowicie święci, całkowicie sprawiedliwi, całkowicie niewinni, byli całkowicie wolni od jakichkolwiek wpływów. Nie mieli grzesznej natury i mieli całkowitą i doskonałą społeczność ze swoim Bogiem. Bo Bóg też stworzył człowieka po to, aby mieć z nim społeczność. Ale mimo to, człowiek uległ pokusie, był nieposłuszny Bogu i zgrzeszył. I w tym momencie stracił swoją sprawiedliwość, stracił swoją świętość, stracił społeczność z Bogiem. Ale nie tylko to. Biblia, zwłaszcza List do Rzymian, 3-5 rozdział, uczą nas, że w tym momencie stało się jeszcze coś więcej. Grzech wszedł na świat. Grzech wszedł na świat, a z nim śmierć. Człowiek, jego natura została skażona. Człowiek stał się grzesznikiem i umarł duchowo. I od tamtego czasu każdy człowiek rodzi się z grzeszną, skażoną grzechem naturą i jest duchowo martwy dla Boga. Ale Bóg chciał ciągle mieć społeczność z człowiekiem i szukał ludzi, z którymi mógłby tą społeczność mieć. Powołał Abrahama i z niego powstał wybrany Boży naród Izrael, z którym Bóg zawarł przymierze na górze Synaj, dając mu swój zakon. Ale jak wiemy, człowiek nie wytrwał w tym przymierzu. Człowiek łamał przymierze. Człowiek nie był w stanie wykonać swoich zobowiązań zawartych w przymierzu i to przymierze zostało złamane i zerwane. I Bóg już tam wtedy, w tamtych czasach, przez proroków, powtórzone to jest przez proroka Jeremiasza, Ezechiela, powtórzone to jest w liście do Hebrajczyków, Bóg zapowiedział, że zawrze z człowiekiem nowe przymierze. Nie takie, jakie zawarłem z wami, mówi Bóg, kiedy was ująłem za rękę, aby was wyprowadzić z ziemi egipskiej, bo wy nie wytrwaliście w moim przymierzu, dlatego ja nie troszczyłem się o was, tak mówi Biblia. Ale zawrę nowe przymierze. I gdy nadszedł czas, wypełnienie czasów, Bóg posłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby stał się Zbawicielem świata, a my ludzie staliśmy się uczestnikami tego nowego przymierza przez Pana Jezusa Chrystusa. I co w tym planie tej historii zbawienia jest dla mnie niezwykle fascynujące, to to, o czym mówi i list Paweł w liście do Tymoteusza i do Tytusa, a najwyraźniej mówi o tym Piotr w swoim pierwszym liście, pierwszym rozdziale, 20 wersecie, że Boży plan zbawienia ludzkości, ratowania ludzkości powstał w sercu Boga przedtem, zanim Bóg stworzył świat i człowieka. Pan Jezus został ustanowiony Zbawicielem i Odkupicielem człowieka, ludzkości, przedtem, zanim stworzony został wszechświat i przedtem, zanim stworzony został człowiek. Co z tego wynika? Wynika to, że Bóg wcześniej wszystko przewidział i już od samego początku miał gotowy plan ratowania ludzkości. Bóg przewidział upadek Adama przedtem, zanim go stworzył. Bóg przewidział, że grzech wejdzie na świat i skazi jego stworzenie. Bóg przewidział, że Izrael, jego wybrany naród, nie wytrwa w jego przymierzu, że nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań zawartych w tym przymierzu, przedtem jeszcze, zanim powołał Abrahama, zanim wyprowadził naród izraelski z Egiptu i przedtem, zanim dał im zakon. Powstaje więc pytanie, dlaczego Bóg dał człowiekowi prawo i zakon, przymierze, skoro wiedział, że człowiek nie jest w stanie go wypełnić, że człowiek nie da rady. Po pierwsze, Biblia mówi, że przez zakon jest poznanie grzechu. To moralne prawo nadane przez Boga zostało nadane po to, abyśmy my jako ludzie wiedzieli, co jest grzechem i jakie są konsekwencje popełniania grzechu. A po drugie, Bóg nie miał innego sposobu, ale właśnie taki, aby doprowadzić człowieka do kresu jego możliwości i pokazać mu, że sam o własnych siłach nie jest nigdy w stanie wypełniać Bożych przykazań i żyć świętym życiem. To był jedyny sposób, przez który Bóg mógł pokazać człowiekowi bezskuteczność jego własnych wysiłków i własnych starań. A więc Bóg wiedział, przewidział, że człowiek upadnie w grzech i że grzech wejdzie na świat. I człowiek znajdzie się pod władzą szatana i że naturalną konsekwencją zgodnie z Bożym prawem człowiekowi będzie grozić wieczna śmierć i piekło, tak naprawdę zgotowane dla diabła i jego aniołów, a nie dla człowieka. I wszechmogący, niebieski Ojciec miłujący swoje stworzenie nie chciał stracić swojego stworzenia. I przedtem jeszcze obmyślił plan zbawienia, obmyślił plan ratowania człowieka, wyzwolenia go spod mocy szatana. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I tym planem, Bożym planem ratowania ludzkości było nowe przymierze. Z kim Bóg zawarł nowe przymierze? Jakie są strony nowego przymierza? Bóg wiedział, że z człowiekiem zawarcie przymierza się po prostu nie uda, bo człowiek nie wytrwa i nie jest w stanie wypełnić warunków przymierza. Bóg, Ojciec, nowe przymierze zawarł ze swoim Synem Jezusem Chrystusem. I obaj jeszcze przed założeniem świata przyjęli warunki tego przymierza. My jesteśmy uczestnikami tego przymierza. Jego warunki odnoszą się do nas, ale tylko wtedy, kiedy przez wiarę jesteśmy jedno z Chrystusem. Tak myślę, że wszechmogący Ojciec powiedział do swojego Syna: wiem, że ludzkość popadnie w niedolę szatana przez swój grzech i nie będą w stanie znaleźć drogi powrotnej do mnie. Dlatego ja wysyłam Ciebie, wyznaczam Ciebie, abyś poszedł do nich i uratował ich i umożliwił im drogę powrotną do mnie. Jezus przyjął warunki tego przymierza i przyszedł na świat, kiedy wypełnił się czas. Urodził się jako człowiek. Kobieta dała mu ciało, ale urodził się z nasienia Ducha Świętego. Nie miał grzesznej natury skażonej przez grzech. Był Bogiem wcielonym, Bogiem w ludzkim ciele. Żył świętym, sprawiedliwym, bezgrzesznym życiem tutaj, a później cierpiał i oddał swoje życie za nas na krzyżu Golgoty. Umarł na krzyżu jako przeklęty, aby nas wyzwolić z przekleństwa, bo zakon wyraźnie mówił: przeklęty każdy, który zawisł na krzyżu. Umarł jako grzech. Chciałem powiedzieć grzesznik, ale Paweł w liście do Koryntian mówi: on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Bóg nie znał grzechu. Jezus Chrystus nie znał grzechu. On go w ogóle nie poznał, nie wiedział, co to grzech. Wiedział, znał go, ale osobiście go nie poznał. Ale stał się za nas grzechem, ponieważ cały grzech wszystkich ludzi spoczął na nim. I umarł na krzyżu. Przelał swoją świętą krew jako ofiarę. Ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Boże prawo wyraźnie mówiło: bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia win. A więc Jezus przelał swoją świętą krew jako ofiarę za nasze grzechy. Umarł na krzyżu jako bezgrzeszny. I tylko dlatego mógł wziąć na siebie nasze grzechy, ponieważ nie musiał umierać za swój grzech, umarł na krzyżu jako człowiek. Dlatego, że był człowiekiem, jego człowieczeństwo zezwoliło na to, że mógł umrzeć w zastępstwie za nas, że mógł wziąć na siebie nasze winy i nasze grzechy. I umarł na krzyżu jako Bóg. Nie wiem, czy tak do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Tam na krzyżu wisiał Bóg w ludzkim ciele. To boskość Chrystusa decydowała o tym, że ta ofiara miała tak wielką, bezgraniczną i nieskończoną wartość. Bo ofiara Jezusa na krzyżu była bezcenna. Nie ma możliwości określić ceny ofiary Chrystusa na krzyżu Golgoty. Nie ma możliwości z niczym jej porównać. Ta ofiara ma wartość nieskończoną i jest bezcenna. Ta ofiara Jezusa na krzyżu Golgoty była ofiarą doskonałą. Nigdy przedtem i nigdy potem i nigdy w tamtym czasie nie złożono i nie było możliwości złożyć lepszej, bardziej doskonałej ofiary. Ta ofiara Jezusa Chrystusa w sposób doskonały satysfakcjonowała Bożą sprawiedliwość i Bożą świętość. I ta ofiara w sposób doskonały oczyszcza, uświęca i uniewinnia człowieka. I ta ofiara była pełna, zupełna, wystarczająca za każdy grzech człowieka. Nawet najbardziej ciężki, najbardziej straszny i wystarczająca za wszystkie grzechy, jakie ludzie popełnili i popełnią na tym świecie. Ofiara Jezusa Chrystusa. Czego dokonał Jezus, składając tą ofiarę na krzyżu Golgoty? My jako ludzie zaciągnęliśmy wobec Boga dług przez to, że przekraczaliśmy Jego przykazania. Przez to, że popełnialiśmy grzech. Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że był wystawiony nam list dłużny, zapis dłużny. Zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. A tymi wymaganiami było to, że zasłużyliśmy na śmierć, ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie niczym zadość uczynić Bogu za popełnione grzechy, za złamanie Bożego prawa. Ale Jezus przez swoją ofiarę, przez swoją śmierć na krzyżu zapłacił. Zapłacił za każdy nasz grzech. Zapłacił okup za każdy nasz grzech. Dokonał wykupienia, dokonał odkupienia ludzkości spod władzy szatana i spod grzechu. Przez to, że Pan Jezus poniósł karę na swoim ciele, cierpiał na swoim ciele, od pojmania w ogrodzie Getsemane, poprzez dwór arcykapłana, poprzez straszne biczowanie na dziedzińcu Piłata i poprzez haniebną, najbardziej haniebną w tamtym czasie, najbardziej męczeńską śmierć na krzyżu Golgoty, Pan Jezus poniósł na swoim ciele karę za nasze grzechy. I przez to uwolnił nas od kary. Spłacił nasz dług i uwolnił nas od kary. Żaden człowiek na świecie nie musi ponosić kary za swoje grzechy, ponieważ niewinny Boży Baranek, umierając na krzyżu, poniósł za niego wystarczającą karę na krzyżu. Trzeba tylko przyjąć wiarą to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. Umierając na krzyżu Golgoty i zmartwychwstając, Pan Jezus nie tylko wykupił nas, zapłacił za nas najwyższą cenę, nie tylko uwolnił nas od kary, ale także zniszczył moc grzechu i zniszczył moc szatana i władzę szatana. Szatan jest wrogiem pokonanym, jest wrogiem obezwładnionym. Jego siła, moc zostały zniszczone całkowicie. Jedyną bronią jako wróg naszych dusz, którą ma wobec nas, jest, którą się świetnie zresztą posługuje, jest kłamstwo. Kłamstwo, przez które zwodzi człowieka, któremu ludzie wierzą. Ale jego moc została złamana. I Paweł w liście do Kolosan mówi, że Pan Jezus wystawił moce ciemności na publiczne widowisko. Oczywiście nie jest tu mowa o tym fizycznym świecie, ale myślę, że działo się to w tym duchowym świecie. Przed aniołami, przed archaniołami zostali wystawieni na publiczne widowisko i inne tłumaczenie mówi tutaj, że powiódł ich w triumfalnym pochodzie, jak wiedzie się za sobą pokonane wojsko. A więc moc szatana została złamana. Dzieło Chrystusa na Golgocie, podsumowując. Pan Jezus zapłacił za nasz dług, spłacił nasz dług i uwolnił nas od kary. Złamał moc grzechu i złamał moc i władzę szatana. Pan Jezus zrobił wszystko, abyśmy mieli doskonałą społeczność z Nim i z Jego Ojcem. Dał nam prawo stać się dziećmi Bożymi. Pan Jezus każdemu człowiekowi darował życie wieczne. Nikt nie musi iść na wieczne potępienie. Każdy człowiek ma możliwość skorzystania, aby żyć wiecznym życiem. Pytanie jest tylko, co robi z tym, co Jezus dla niego dokonał na krzyżu Golgoty. I po wykonaniu swojego dzieła Pan Jezus odszedł do nieba, odszedł do tej największej we wszechświecie świątyni przed tron swojego Ojca z własną krwią i Biblia mówi, że stał się naszym arcykapłanem. Jest w niebie i teraz wstawia się za nami. Bo kochani, kiedy popełnimy błąd, kiedy zgrzeszymy, kiedy upadniemy, tam przed Bożym tronem zjawia się nasz przeciwnik, aby nas oskarżać. A wtedy Pan Jezus mówi, tak sobie to wyobrażam, to jest moje dziecko, ja za niego zapłaciłem wystarczający okup i poniosłem wystarczającą karę. Ja mam moc go podnieść na nowo. Kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, nie zakończyło się dzieło zbawienia. Dlatego, że Pan Jezus, będąc jeszcze na ziemi, jest to napisane w Ewangelii Świętego Jana, powiedział do swoich uczniów, lepiej dla was, pożyteczniej dla was, jeśli ja odejdę. Bo jeśli nie odejdę, Duch Święty Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, to ja poślę go do was. I Pan Jezus odszedł do nieba i Duch Święty został posłany na tą ziemię. I teraz Duch Święty, przebywając na tej ziemi, dalej kontynuuje dzieło zbawienia w sercach ludzi, którzy są tutaj na ziemi. Pan Jezus mówił do swoich uczniów, będąc na ziemi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie potraficie tego zrozumieć. Ale gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, On pozwoli wam zrozumieć wszelką prawdę. Pocieszyciel, Duch Prawdy, przypomni wam wszystko, co ja wam mówiłem. W innym miejscu mówi, on mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie, czyli z tego, co jest moje, i wam oznajmi, wam powie. A więc Duch Święty kontynuuje pracę Jezusa Chrystusa na tej ziemi, pracę zbawienia. Co przede wszystkim robi Duch Święty, będąc tutaj? W człowieku, który nie zna Boga, przede wszystkim, ale nie tylko. Pan Jezus powiedział, a gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty przede wszystkim przekonuje świat o grzechu. Pan Jezus mówi o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Duch Święty wskazuje ludziom, przekonuje ludzi, że grzeszą, jeśli nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, który jako jedyny może przebaczyć ich grzechy i dać im zbawienie. Największym grzechem człowieka jest to, kiedy człowiek własną pobożnością, różnymi uczynkami pobożnymi, własną sprawiedliwością, swoimi dobrymi uczynkami, własnymi wysiłkami, własnym staraniem stara się zasłużyć na zbawienie. Bo przez to odrzuca dzieło zbawienia, które Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę prowadzącą do zbawienia, jeśli nie wierzymy w Jezusa jako jedynego pośrednika między nami a Bogiem, to tak naprawdę odrzucamy Go. A odrzucając Jego, odrzucamy zbawienie i odrzucamy możliwość dostąpienia przebaczenia grzechów. I do tego przekonuje człowieka Duch Święty. Jeśli człowiek uzna swój grzech, zgodzi się z tym, do czego przekonuje go Duch Święty, to wtedy Duch Święty, dalej pracując nad nim, uzdalnia go, aby mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, przyjąć wiarą zbawienie z Jego rąk. Wiara jest decyzją człowieka, ale bez działania Ducha Świętego człowiek nie jest sam w stanie uwierzyć w to, co Chrystus dla niego zrobił. Wiara. To dzięki wierze przyjmujemy Chrystusa i dostępujemy zbawienia. Ale nie chodzi tutaj o taką wiarę, która jest jakąś intelektualną akceptacją, zgodą, przyjęciem do wiadomości. To nie chodzi o to, żebym zaakceptował, no tak, wiem, Jezus za mnie umarł, oddał swoje życie, zgadzam się z tym. Nie. Chodzi o głęboką wiarę, żywą wiarę, która zawsze prowadzi do zmian, do przemian, która zawsze prowadzi do czynów, do działania. Tą wiarą Duch Święty daje każdemu człowiekowi, ale człowiek musi chcieć, musi pragnąć, musi się z tym zgodzić. Bo prawdziwa, żywa wiara nie jest nigdy jednorazowa. Jednorazowo uwierzyć i koniec. Wiara jest czymś, co zawsze rośnie. Uwierzyć i wierzyć. Wiara jest czymś, co ciągle trwa. Wiara jest tym, co rodzi w nas potrzebę wyznania grzechów. Jeśli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wiara jest tym prawdziwa, która powoduje, że wywołuje u człowieka pokutę, czyli zmianę sposobu swojego myślenia, całkowitą, a za tym idzie zmiana jego postępowania. Wiara rodzi w nas pragnienie wzywania imienia Pańskiego. Biblia na wielu miejscach mówi, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A więc jeśli wierzymy całym sercem w to, co Chrystus dla nas zrobił, zaczynamy wzywać, prosić, wołać o pomoc Pana Jezusa Chrystusa. Oddajemy Mu swoje życie, powierzamy Mu swoje życie, przyjmujemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela. Wiara rodzi w nas pragnienie wyznania swoimi ustami tego, co dokonało się w naszym sercu. Do Rzymian apostoł Paweł pisze, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Chrystus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I mówiąc o wierze, taką wiarę mamy na myśli. Nie akceptację, zgody. Wiara, która pochodzi z naszego serca, do której uzdalnia nas Duch Święty, jeśli tego pragniemy i która prowadzi do działania i do zmian. I zmiany zaczynają się w życiu człowieka. Jeśli człowiek uznaje swój grzech, jeśli człowiek dalej uwierzy w Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, jako jedyną drogę do Ojca, jako jedynego pośrednika, jako zmartwychwstanie i życie. Jeśli przyjmie Go jako swojego Zbawiciela, to wtedy Duch Święty dokonuje wielu rzeczy w życiu tego człowieka. Dokonał tego w naszym życiu. Wielu z nas. I to będzie jakby celem tego wszystkiego, co będę chciał mówić na kolejnych kazaniach, ale dzisiaj powiem tylko o trzech. Po pierwsze, kiedy przyjmujemy Jezusa jako Zbawiciela, rodzimy się na nowo. List do Efezjan, drugi rozdział, tam wyraźnie mówi i na początku o tym wspomniałem, że tak jak Adam, tak my rodzimy się duchowo martwi przez grzech. Nie możemy mieć faktycznej społeczności, rzeczywistej, realnej społeczności z Bogiem. Ale wtedy dokonuje się cud w naszym życiu. Powstaje tam nowe życie. Do Koryntian pisze Paweł, że jesteśmy nowym stworzeniem. Wszystko stało się nowe. Otrzymujemy nową naturę, nowe serce, nowe myśli, nowe pragnienia zgodne z Bożym, z Bożymi oczekiwaniami, z Bożym prawem. Rodzimy się po prostu na nowo, duchowo. Oczywiście duchowo, to nic nie dzieje się fizycznie. Tego nie jesteśmy w stanie oglądać naszymi fizycznymi oczami. To dzieje się w nas. Widać tu później po owocach, po działaniu człowieka, po zmianie, jaka zachodzi w jego życiu. Ale naszymi zmysłami tego nie potrafimy zobaczyć. To dzieje się w naszym duchu. Po drugie i równocześnie w tym samym czasie człowiek otrzymuje dar przebaczenia grzechów. Wszystkie jego grzechy zostają przebaczone. Wszystkie jego złe czyny, złe słowa, złe myśli, jakiekolwiek popełnił, zostają przebaczone. Staje przed Bogiem i Bóg mówi, względem mnie jesteś niewinny. Całkowicie niewinny. Grzechy znikają, zostają zgładzone. Boże przebaczenie jest nieograniczone. Już prorok Izajasz, przez proroka Izajasza Bóg prorokował, Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, zbieleją jak śnieg. Choćby były czerwone jak purpura, staną się bielsze niż wełna. A więc nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nam nie wybaczył. My ludzie jesteśmy skłonni segregować większy, mniejszy, straszny, straszniejszy grzech. Bóg nie czyni takiej segregacji, ale mówiąc ludzkim, naszym językiem, nie ma żadnego tak strasznego, okrutnego grzechu, którego Bóg nie mógłby nam wybaczyć. Nie ma też takiej ilości grzechu, choćbyśmy nie wiem ile ich popełnili, której Bóg nie mógłby wybaczyć. Jego przebaczenie jest nieograniczone. Nigdy się nie kończy. Jego przebaczenie jest całkowite. Użyję może takiego języka ludzkiego. Wszystkie nasze akta w Bożych archiwach zostają wyczyszczone całkowicie. Wszystkie zapisy zostają tam wyczyszczone. Bóg chce nas uwolnić od poczucia grzechu i uwolnić nas od wyrzutów sumienia. W psalmie czytamy, to bodajże psalm 103, że jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko odrzuciłem Twoje grzechy. My może więcej wiemy z astronomii, ale dla tamtych ludzi wschód od zachodu to była odległość nieskończona. Więc Pan Bóg w ten sposób mówi, Twoje grzechy zostały rzucone w przepaść. W liście do Hebrajczyków czytamy, a grzechów Twoich i nieprawości nie wspomnę więcej. Kochani bracia, siostry, Bóg nam grzechu nie wypomni. Nigdy. My jako ludzie jesteśmy w stanie wypomnieć swoim bliskim, gdy po raz któryś wobec nas coś tam zrobią, czego nie lubimy, to jesteśmy w stanie im wypomnieć wszystko, co poprzednie. Szatan, kiedy upadamy jeden raz, drugi raz, lub może kolejny raz w ten sam grzech, to on odgrzebie wszystkie poprzednie nasze grzechy i wszystkie nam je przypomni. Ale Bóg nie. Bóg nigdy nie wypomni nam naszych grzechów. Nasze grzechy są całkowicie odrzucone. I Boże przebaczenie jest nieskończone. Nieskończone. Kochani, jesteśmy tego świadomi, że jako ludzie, jako dzieci Boże zbawione przez Niego, ciągle zmagamy się z grzechem. Ciągle zmagamy się z grzechem. I zdarza się, że upadamy, że zgrzeszymy. Ciągle się zdarza. Ale Boże przebaczenie obejmuje wszystkie grzechy, które popełniliśmy i obejmuje wszystkie grzechy, jakiekolwiek, kiedykolwiek jeszcze w swoim życiu popełnimy. Wszystkie. Bóg przewidział wszystko w naszym życiu. Nasz upadek Boga nie zaskoczy, nie zdziwi. Swoją krwią zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Za te, które już zrobiliśmy i za wszystkie te, które kiedykolwiek jeszcze zrobimy. Na swoim ciele poniósł karę za wszystkie nasze błędy, upadki i grzechy. Te przeszłe i te przyszłe. I nigdy żadnego grzechu nam nie wypomni. Jego przebaczenie nigdy się nie skończy. Jego łaski i miłosierdzia nigdy nie zabraknie. Nawet mogę powiedzieć, Jego miłosierdzia, Jego łaski nigdy nie będzie mniej, ani odrobinę. Jego w ogóle nie ubywa. Jest nieograniczone. To szatan przychodzi do nas. W wielu sytuacjach w naszym życiu, aby nas potępić i powiedzieć nam przez swoje kłamstwa, Bóg ci już nie wybaczy. Ale Bóg nigdy nie wybaczy. Być może wiele razy upadłeś w ten sam grzech. Modlisz się, starasz się, walczysz, ale znów popełniłeś to samo, po raz kolejny. I to nie jest ważne, czy tym grzechem są wybuchy gniewu, czy są złe słowa, przekleństwa, czy są złe myśli, czy jest zazdrość, pycha, kłamstwo, kradzież, czy może jest to alkoholizm, narkomania, cudzołóstwo, zdrada, pornografia. Nieważne. A może dzięki Bożej łasce od dłuższego czasu masz zwycięstwo nad tymi właśnie grzechami, w których upadałeś. Ale przyszła pokusa. Przyszła pokusa, może taka, która cię przygniotła i upadłeś. Zostałeś ponownie uwikłany w stary grzech. I przychodzisz do Boga z wyznaniem, aby wrócić do Niego. Ale wtedy szybko przychodzi diabeł. Bardzo szybko. Z kłamstwami do ciebie, aby cię potępić. I mówi cię: ty zbyt często grzeszysz. Ty ten grzech popełniłeś już zbyt wiele razy, a tym razem to zrobiłeś o jeden grzech za dużo. I Bóg ci już nie wybaczy. Tym razem to zbyt bardzo obraziłeś Boga. Tym razem to przekroczyłeś granicę i znalazłeś się poza zasięgiem Jego miłosierdzia. A może mówi ci: tym razem zrobiłeś to świadomie i celowo i nie ma dla ciebie łaski. Kłamstwa diabła, który chce nas potępić. Musimy je odrzucić. Bóg nas nigdy nie potępia. Duch Święty nas nigdy nie potępia. Zawsze prowadzi nas do pokuty, do wyznania. Zawsze nas prowadzi z powrotem pod krzyż, do obmycia krwią Jezusa Chrystusa. Zawsze prowadzi nas z powrotem do społeczności, do miłości i zawsze mówi do nas: zostało ci przebaczone bezwarunkowo. A może na wskutek popełnionych błędów, złych wyborów, popełnionych grzechów, niesiemy konsekwencje swoich wyborów, swoich grzechów do dnia dzisiejszego w swoim życiu. Być może przez zdradę w małżeństwie, rozpad małżeństwa, przez trwanie w nałogach lub zupełnie o czymś innym, czego tu z tego miejsca jakby nie mam teraz pomysłu, aby to wymienić. Zostało nam przebaczone i żyjemy w zwycięstwie, ale czujemy się gorsi na wskutek tego wszystkiego, co było i niosąc konsekwencje. Bo to wszystko, co się stało, być może zostawiło piętno w naszej psychice, w naszym życiu rodzinnym, w naszym życiu osobistym. To tak jest, bracia, siostry, bo Biblia mówi, że co siejemy, to będziemy zbierać. Że niekiedy musimy nieść konsekwencje. Ale jeśli czujesz się gorszy, bezużyteczny, może mniej kochany, niegodny Bożego błogosławieństwa, obdarty z radości, to Bóg chce cię z tego uwolnić. Uzdrowić twoje sumienie i zapewnić cię o swojej miłości, bezgranicznej miłości do ciebie. Kochani, na Bożą miłość nie jesteśmy w stanie niczym zasłużyć. Na Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo niczym nie jesteśmy w stanie zasłużyć. żadną naszą pobożnością, naszym posłuszeństwem Bożym przykazaniom, naszym sprawiedliwym życiem, zaangażowaniem się w służbie dla Boga. Nie, niczym tym nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na Bożą miłość. Ale też żaden grzech nie może spowodować, że Bóg kocha nas mniej, że Bóg jest dla nas bardziej surowy, że Bóg błogosławi nas mniej. Nie. Bóg kocha nas nie za to, kim jesteśmy i co robimy, ale kocha nas za to, co zrobił Chrystus dla nas na krzyżu Golgoty. I Bóg mówi do każdego z nas: nie potrafisz nic zrobić, abym przestał cię kochać. Takie jest Boże przebaczenie. Tak jest Boże przebaczenie. Całkowite, nieustanne, nieograniczone. Jeśli wierzymy w Jego dzieło, w Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty, Jezus stał się naszym Zbawicielem, zostały nam przebaczone wszystkie grzechy i Bóg chce oczyścić i uzdrowić także nasze sumienie od wyrzutów sumienia i od poczucia winy. Ale jeszcze coś więcej. Jeśli wierzymy w Jego ofiarę i w Jego zmartwychwstanie, Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale nas także usprawiedliwia. Jesteśmy usprawiedliwieni Jego krwią, Jego ofiarą. To znaczy, że Bóg patrzy na nas nie tylko jako na ludzi niewinnych, ale patrzy na nas także jako na ludzi sprawiedliwych. Stoimy przed Bogiem jako ludzie sprawiedliwi. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Niesamowite znaczenie tego wersetu. Bóg okrywa nas sprawiedliwością swojego Syna Jezusa Chrystusa jak świętym, sprawiedliwym, czystym płaszczem. Ubiera nas w sprawiedliwość swojego Syna. Okrywa nas sprawiedliwością swojego Syna. I wtedy patrzy na nas jak na ludzi, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Stoimy przed Bogiem usprawiedliwieni sprawiedliwością Chrystusa jako ludzie, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Nieważne, jakie błędy, jakie grzechy w życiu popełniliśmy, nieważne też, jakie konsekwencje tego, co popełniliśmy, niesiemy dzisiaj, jeśli wierzymy z całym swoim sercem w ofiarę Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, Bóg uznaje nas jako ludzi, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Zgadzacie się z tym? Amen. Amen. I wtedy, bracia, siostry, już nie jesteś grzesznikiem. My tak często mówimy sobie, jestem grzesznikiem. Nie. Wtedy już nie jesteś grzesznikiem. Jesteś świętym i usprawiedliwionym Bożym dzieckiem. Nie jestem grzesznikiem. Jestem świętym i usprawiedliwionym, sprawiedliwym Bożym dzieckiem, usprawiedliwionym sprawiedliwością Chrystusa. Popełniam błędy? Popełniam. Zdarza mi się zgrzeszyć i upaść? Tak, zdarza mi się zgrzeszyć i upaść. Ale żyję wiarą w usprawiedliwienie Chrystusa i nadal jestem świętym i sprawiedliwym Bożym dzieckiem. Nie jestem grzesznikiem. Paweł pisze list do Koryntian. Jeśli przeczytamy pierwszy list do Koryntian, to widzimy, z jakimi problemami, z jakimi grzechami zmagał się ten zbór. I czytamy wstęp do tego listu i czy Paweł pisze tam tak: do wszystkich grzeszników w Koryncie łaska wam i pokój przez Boga Ojca Pana naszego. Tak pisze czy nie? Nie, nie. On pisze do uświęconych. Tak, do wszystkich uświęconych w Koryncie. W drugim liście pisze do Kościoła Bożego w Koryncie wraz ze wszystkimi grzesznikami. Nie, tak nie pisze. Do Kościoła Bożego w Koryncie wraz ze wszystkimi świętymi. Bracie, siostro, nie jesteś grzesznikiem, który dostąpił odkupienia grzechów. Ale jesteś Bożym dzieckiem sprawiedliwym i świętym sprawiedliwością Chrystusa. Nie dajmy sobie diabłu wydrzeć z naszej świadomości i z naszych serc naszej tożsamości, którą mamy w Chrystusie. Nie dajmy się Jemu okłamać. I pamiętajmy o tym. Jesteś sprawiedliwym, świętym, Bożym dzieckiem, i za niedługo na ten świat przyjdzie Chrystus, aby zabrać ciebie do siebie, abyś mógł tam z Nim wiecznie żyć w Jego chwale, ponieważ jesteśmy przez Niego usprawiedliwieni. Amen? Amen. Tak, bracie i siostry. I z tym przesłaniem chciałbym was dzisiaj zostawić. Z tą wiadomością. Myślę, że dla nas jako Bożych dzieci jest to wspaniała wiadomość. Jesteśmy Polakami, nie reagujemy emocjonalnie. Ja też mam z tym kłopot, ale myślę, że jeśli uświadomimy sobie, co Chrystus dla nas zrobił, w tym tygodniu i następnych będziemy mogli żyć w Jego radości. Wiedząc, co się stało. Moje grzechy są całkowicie przebaczone i jestem sprawiedliwy przed Bogiem. A jeśli jeszcze nie spotkałeś się z Chrystusem, to dzisiaj Bóg przekonuje ciebie przez Ducha Świętego, że musisz uwierzyć. Uwierzyć, przyjąć wiarą Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. A wtedy On przebaczy ci wszystkie grzechy i usprawiedliwi cię. Jeśli przyjdzie, zabierze także ciebie. I następnym razem, kiedy stanę na tym miejscu, będę chciał mówić o usynowieniu i będę chciał mówić o całkowitej wystarczalności ofiary Jezusa za nasze grzechy. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.